Słuchasz polskiego programu SBS.
Od pierwszej edycji postanowiliśmy odtworzyć atmosferę właśnie takiego lizbońskiego klubu w Gdańsku. No i na początku było to w takiej przestrzeni, na takim statku zakotwiczonym na rzece Motłazie w urokliwej scenerii i tam właśnie było to też tak dokładnie jak w Portugalii, czyli kolacja przerywana dźwiękami muzyki i zapraszaliśmy każdorazowo naprawdę wybitnych artystów fado. Spotkało się to z tak wielkim zainteresowaniem, że kiedy ogłosiliśmy, że będzie jedna ta noc fado, bo tak to nazwaliśmy, to bilety się wyprzedały natychmiast, zwłaszcza, że było ich tylko 110, jak pamiętam, bo przestrzeń jest ograniczona. I natychmiast błagalne maile, co przychodzi do Marcina, do nas, czy nie możemy coś tam więcej tego fado. No i skończyło się tym, że od pierwszej edycji mamy 3 te noce fado, aż powtarzam, żeby zaspokoić pragnienie i dać satysfakcję wszystkim tym, którzy chadzają i lubią fado. No i później z tego statku przenieśliśmy się do sali kameralnej w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej na Ołowiance w Gdańsku, urokliwie położonej. Ci z Państwa, którzy znają Gdańsk, to może wiedzą, ci, którzy nie znają, na pewno poznają kiedyś, bo warto. Gdańsk jest przepiękny i przyciąga ogromne ilości turystów z całego świata. No i właśnie tamże na tej wyspie Ołowiance Filharmonii Bałtyckiej każdorazowo mamy noce fado. Był taki moment, kiedy przenieśliśmy to też na Starówkę, kiedy Filharmonia z racji COVID-u nie można było mieć nic wspólnego z jedzeniem. Oj, działo się to tak, że wszyscy z tymi przyłbicami, maskami, potem jak artysta wychodził, to wszyscy te maski zakładali. Jak artysty nie było, no to wszyscy jedli tam w ograniczonej tej przestrzeni te swoje kolacje. Było trudno. W każdym razie fado jest częścią festiwalu, częścią siesta festiwalu. Podczas niego, tak żeby powiedzieć, jak to wyglądało i wygląda, zazwyczaj mamy artystów z Wysp Zielonego Przylądka, tak, z tego rejonu, z tych wysp, skąd pochodzi legendarna Cezaria Evora. I muzyka morna, która została wpisana do światowego dziedzictwa UNESCO. Co roku prezentujemy artystki głównie z tamtego właśnie rejonu świata, który sobie bardzo to rejon upodobał. Marcin też Kozyński w swoich audycjach. Bardzo pokochała polska publiczność za sprawą również i Cezarii Ewory, żyjącej już, wspaniałej artystki. Co roku, w związku z tym, w sobotę w ramach festiwalu zawsze kończy się tym, że mamy 2 koncerty, bo jeden się od razu wyprzedaje, więc po konsultacjach z artystami zazwyczaj godzą się na zagranie drugiego koncertu jeszcze tego samego dnia, czyli jest to 17 o 20. I to jest zawsze w sobotę, zawsze jest ktoś z Cabo Verde. W tym roku była taka fantastyczna artystka Lura, przy której ludzie się bawili, tańczyli, nawet na scenę zostali poproszeni. Mamy też od pewnego czasu na festiwalu koncert z udziałem orkiestry symfonicznej. W tym roku gościliśmy Jasmine Levy, taką wspaniałą artystkę, która przygotowała repertuar związany, można powiedzieć, osadzony w tangu. Były same tanga, występowała Capella Gardenensis, była właśnie Jasmine Levy, no i na bis nawet wykonała wersję hiszpańskie La Ultima Domingo, czyli to ostatnia niedziela znamienna, właśnie tango pięknie brzmiące z orkiestrą. Były wreszcie oczywiście noce fado z udziałem Marii Emilii. Był w klubie Parlament, bo to zwyczajowo na zakończenie jest taki koncert muzyki. To jest z kolei afrykańska siesta, jak to nazywamy, w ramach festiwalu siesta. I tamże właśnie wystąpił Etienne Mbappé. Zazwyczaj to nazwisko kojarzy się z Kylianem Mbappé, ze słynnym piłkarzem. Obydwaj są daleką rodziną, wywodzą się z Kamerunu, mieszkają we Francji, no i tenże artysta, ten muzyk Mbappé jest basistą, gra zawsze w czarnych, jedwabnych rękawiczkach. To był akcent kończący festiwal, ale jeszcze był kapitalny Alfredo Rodriguez z Kuby ze swoim zespołem i przepiękne koncerty Anny Marii Jopek w innej przestrzeni w Gdańsku, gdzie też właśnie jest ta gości, czyli w starym maneżu, w takim, no jak nazwa maneż, kiedyś to służyło pruskim żołnierzom do ćwiczenia jazdy konnej, taki budynek w Gdańsku, teraz stał się przestrzenią koncertową i tam właśnie w starym maneżu wystąpiła Anna Maria Jopek z takim projektem Sobremesa, gdzie do którego zaprosiła muzyków też kubańskich, z Angolii różnych innych i też tak gigantyczne zainteresowanie, że musieliśmy zrobić 2 koncerty, bo pierwszy się sprzedał natychmiast, więc dołożyliśmy drugi. Ania jest fenomenalną wokalistką. Nasze festiwale trochę się przenikają i mieszają, bo ale rok temu Ania wystąpiła na Ladies Jazzie z takim innym projektem, z kubańskimi muzykami w bardzo kameralnej przestrzeni w Konsulacie Kultury w Gdyni, gdzie dała aż 3 koncerty, no bo to była mała przestrzeń, a chciała, Ania chciała wystąpić właśnie tak być bliżej ludzi i stąd Anna Maria.
Podobnie było w Sydney. Podobnie było w Sydney, też jest taka mała przestrzeń i też jej się to bardzo podobało, że to nie jest taki koncert ogromny, tylko właśnie, że jest taki bardziej kameralny, mniej ludzi.
Właśnie, to w Gdyni to było 120 osób chyba, jeżeli...
No tutaj chyba nawet nie było tyle, ale...
Kultury.
Ale panie Piotrze, ale musi pan też troszeczkę coś o sobie opowiedzieć. My rozmawiamy 50 minut już, a ja jeszcze mam parę pytań. Ja mam pytanie odnośnie... Właściwie mam dwa pytania. Wiem, że oprócz tego, że zajmuje się pan organizacją festiwali, to jeszcze jest pan menadżerem, czy był pan menadżerem wielu gwiazd. Czy mógłby pan trochę nam o tym opowiedzieć? Dowiedziałam się, że podobno też nawet Stinga. Czy to prawda?
To nieprawda. Upraszczając i skracając sytuację, tak, był taki czas, kiedy współpracowałem z różnymi artystkami i artystami, i to w Polsce i za granicą, i przez długi czas współpracowałem właśnie z Candy Dulfer, z którą jeździliśmy dużą część świata, którą do tej pory się przyjaźnimy. Współpracowałem właśnie w Cabo Verde z Nancy Vieira, z tą artystką, która jest postrzegana, uznawana za spadkobierczynię tradycji Cezarii Evory, która została zaproszona właśnie przez UNESCO do Bogoty. Nie wiem dlaczego do Bogoty, ale tak sobie wymyślili. W każdym razie tam, że odbyła się ceremonia ogłoszenia tego właśnie wpisania Morny na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. No i tam właśnie Nancy Vieira została zaproszona, żeby zaśpiewać taki recital jako najwspanialsza żyjąca artystka, która właśnie ten gatunek muzyczny uprawia, i byli tam prezydenci Portugalii, Cabo Verde, przedstawiciele UNESCO, i tam ta ceremonia się zdarzyła. Mówiąc o tych Nancy Vieira, bardzo długo byłem też menadżerem Evie Mendes, czyli brazylijskiej gwiazdy, dla której piosenki pisał i albumy produkował Robin Miller, ten sam człowiek, który współpracował i pisał piosenki i produkował albumy Shade. Może jeszcze kogoś pominąłem, ale był rzeczywiście taki czas. Był też czas organizacji...
A kiedy to było, różnych... panie Piotrze? Kiedy to było? W jakich latach?
Evie Mendes od, myślę, że gdzieś 2005 do 2018 roku. Tak. Z Nancy Vieirą pracowałem do 2022 roku właśnie. Chociażby z Candy Dulfer do przed COVID-em, tak właśnie, czyli do 2019.
Na czym polega, ja wiem, że to jest trochę może badalne pytanie, ale jak, na czym polega ta praca? Skąd w ogóle pomysł?
To znaczy, to ja sam nie wymyślam, to było tak, że dostałem propozycję, żeby być.
No bo to tak jest, albo człowiek wymyśli, albo dostanie propozycję. Jakoś
no tak.
To się zdarzy.
Nie, dostałem propozycję. Było to związane z tym, że pomijając festiwale z moim jeszcze byłym partnerem biznesowym, organizowaliśmy koncerty, no i przy okazji tych koncertów spotykaliśmy artystów, a jakość tychże właśnie koncertów, wydarzeń, które organizowaliśmy z udziałem różnych zagranicznych artystów, powodowała, że jakoś tam wieści się rozeszły, że dostarczony to wszystko jest jakościowo bardzo dobre. Poznawali nas przy okazji też. Zaczęły się takie pomysły i rozmowy. Dochodzili do wniosku, że nie wiem, jestem kreatywny, pełen energii, zapału i mogący im dostarczyć to coś, na czym im zależy, czyli obecność na nowych rynkach, budowanie swojej marki, ekspozycje w mediach, kontrakty płytowe, jakieś tam właśnie sukcesy w sprzedaży płyt i tak dalej, czyli no tak bycie menadżerem to jest trochę tak, że to jest praca na full time, jak można powiedzieć, czyli że nagle komuś coś się dzieje w życiu osobistym, no i jest się trochę psychologiem, trochę niańką w męskim wydaniu, trochę opiekunem, trochę doradcą, przyjacielem, prawnikiem, można powiedzieć wszystkim.
Uczestniczy się w życiu, prawda, tego artysty bardzo.
Praktycznie staje się częścią, niejako staje się rodziną prawie, że tak. Każdy ma swoją rodzinę, no ale staje się rodziną i jest się bardzo blisko różnych wydarzeń, które się dzieją w życiu prywatnym. Zna się różne rzeczy, wie się o różnych sytuacjach, o jakichś tam wątkach, które nie docierają i nigdy nie wychodzą na światło dzienne, związanych z życiem bardzo prywatnym, ze zdrowiem artystów i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli jeden artysta jest zadowolony, no to się zaczyna rozumieć. Natomiast jest to bardzo absorbujące zajęcie i trzeba oddzielić tutaj funkcję menadżera od agenta i promotora, tak, bo nie wszyscy to znają. W każdym razie menadżer to jest ktoś, kto zarządza całością kariery artysty. Agent to jest ktoś, kto reprezentuje artystę w sensie takiego życia koncertowego, czyli zapewnia mu granie koncertów. Kontaktuje się z tym trzecim podmiotem, którym są promotorzy czy festiwale, i promotorzy i festiwale z kolei są takim, można powiedzieć, są tą przestrzenią, gdzie artyści mogą zaistnieć. Czyli menadżer wybiera agenta, agent dba o to, żeby artysta w czasie, który mu artysta poda i chce być w trasie, grać koncert, żeby w tym czasie wypełnić kalendarz. No a organizatorzy, czyli festiwale, dają w tym momencie ten kontakt z publicznością, tę ekspozycję, sprzedają bilety na te koncerty i tak dalej, i tak dalej.
Dziękuję, że pan to powiedział, bo właśnie myślę, że nie wszyscy z nas tutaj, tak samo słuchacze, jak i ja osobiście, nie wszyscy jakby odróżniają. No wiadomo, że promotor może to, ale właśnie, że menadżer i agent. Nie przyszłoby mi do głowy, że są te rozgraniczenia.
Tak, to znaczy na większości rynków rzeczywiście tak jest. W Polsce przewadzę ze względu na to, że jest to mały rynek, często te funkcje są łączone, czyli menadżer bywa agentem, a agent bywa menadżerem. To się łączy, natomiast na świecie, kiedy trasy są planowane w różnych krajach, na różnych kontynentach, no to tutaj te role są podzielone. Jest jeszcze rola publishera w tym wszystkim, także to jest jeszcze dodatkowa postać, która stanowi istotna dla tak zwanych autorów muzyki, dla tych, którzy piszą, bo to jest bardzo ważne. Wykonawca nie jest zawsze twórcą, nie zawsze wykonuje swój własny repertuar.
No tak, tutaj wchodzą ktoś, prawa autorskie i tak dalej.
Tak, właśnie, tak. No i dbał już chociażby o to, publisher dba o to, żeby na przykład muzyka trafiła do serialu, do telewizji, do reklam w internecie, zafunkcjonowała. Tu zarządza z kolei kwestiami związanymi z prawami do muzyki. Tak więc jest jeszcze publisher, o którym nie wspomniałem, i organizacje dbające o prawa, chronienie praw autorskich tychże wszystkich twórców, czyli tak zwany PRS, Public Rights Society, to jest w Polsce za X.
Jak ten rozwój ogromny technologii wpłynął na to wszystko? Jak to wszystko kontrolować w tej chwili? Właśnie jeśli chodzi o prawa autorskie i w ogóle, jak to w ogóle można w tej chwili kontrolować? Niby łatwo, no bo każdy ma dostęp do komputera i wszyscy jakby łatwo znaleźć pewne rzeczy, ale jak kontrolować? To jest bardzo ciekawe, trudne dosyć. I chyba zmieniło się bardzo ostatnio.
To jest spore wyzwanie, no i temu służą właśnie również i różne narzędzia, które są tworzone i są dostępne, gdzie organizacje powołane do tego, żeby strzec praw autorskich i tego, żeby w sposób nieuprawniony nie eksploatować utworów, piosenek, w ogóle różnego rodzaju innych też dzieł, czyli filmów, książek i tak dalej. No i właśnie mają takie aplikacje, które umożliwiają wyławianie takiego nieuprawnionego użycia. Państwo czasem może się z tym stykają, może nie, ale na YouTubie czy gdzieś, jeżeli ktoś tam by umieścił jakieś rzeczy, no to może nagle się pojawić pytanie, czy prosimy o podanie ze strony nawet chociażby YouTube'a, o podanie, czy macie Państwo prawo do tego, tak? Czy jest, bo potem YouTube jest monitorowany. No ale w dobie internetu stało się to trudniejsze w stosunku do czasów, wracamy do muzyki, kiedy były płyty winylowe, potem kompaktowe, potem takie materialne nośniki dźwięku, i było łatwiej to prześledzić, no bo prawa autorskie dotyczą nie tylko nośników już zapisanych, ale również tych czystych, na których można było jakieś na kasetach magnetofonowych, na płytach, CD-arach, czy pendrive'ach, cokolwiek nagrywać. No i teraz producenci są obligowani do tego, żeby jakąś tam kwotę, część z tych właśnie wpływów ze sprzedaży przeznaczać na to, na prawa autorskie, no bo na tych nośnikach ktoś nagrywa, coś się z tym dzieje, no i według już takiego bardzo wymyślnego klucza potem te pieniądze są dzielone między autorów. To jest dość skomplikowane, natomiast właśnie tym się zajmują też publisherzy, którzy monitorują często działanie tych PRS-ów, czyli Public Rights Societies w różnych krajach, i jest tam taka wielostopniowa, można powiedzieć, kontrola tego procesu. Teraz dochodzą nowe wątki, na którym wszyscy dyskutują, czyli sztuczna inteligencja. Żyjemy w czasach, krótko mówiąc, bardzo dynamicznych i tutaj, cofając się znowu, jazz pozostaje niezmiennie radością, przyjemnością, daje mi wiele przyjemności
radości.
I radości, i z chęcią
uspokaja.
Na winylowe.
Prawda, panie Piotrze, chyba ta, i uspokaja
też.
Chyba po prostu, też daje zdrowie, też psychiczne, myślę, w jakimś
relaksuje.
Tam stopniu, tak, na pewno.
Relaksuje w ogóle muzyka jako taka.
Oczywiście.
Można powiedzieć, panaceum na obecne czasy. Wszystkim zalecam słuchanie jej w dużych ilościach. Sam to aplikuję sobie i naprawdę jest to doskonałe spędzanie czasu.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.